Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans liczy, że w najbliższych tygodniach uda się dojść do porozumienia z polskim rządem. W jego ocenie osiągnięto postępy, nadal jednak niewystarczające.
W Brukseli odbyło się w poniedziałek posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw ogólnych. Timmermans przedstawił stan rozmów z Polską na temat praworządności.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że osiągnięto postępy, jednak nie na tyle, by powiedzieć, że systemowe zagrożenie praworządności mogło zniknąć. Opowiedział się za kontynuowaniem dialogu. W jego ocenie wynik rozmów nie jest przesądzony. Timmermans nie wykluczył też tzw. opcji atomowej, czyli zainicjowania kolejnej fazy postępowania w sprawie artykułu 7.
Profesor Piotr Niwiński, politolog, zwraca uwagę, że artykuł 7 jest straszakiem wobec polskiego rządu, który jest uruchamiany w odpowiednim momencie.
Podkreślam raz jeszcze wyjątkową sytuację obecnego rządu cieszącego się olbrzymim poparciem, konsekwentną politykę zmiany dotychczasowych wartości, dotychczasowego sposobu myślenia, nastawienia się w pełni tylko i wyłącznie na Unię Europejską, nie patrzenia na szerszą politykę, na Stany Zjednoczone. Te nasze zakupy zbrojeniowe, wszelkiego rodzaju przemiany w przemyśle, to wszystko może wpływać negatywnie na postrzeganie przez władze Unii Europejskiej Polski i stosowanie takiego straszaka w stosunku do naszego rządu.
Kwestia postępowania Komisji Europejskiej wobec Polski zostanie ponownie podjęta 26 czerwca na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych.
A wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że w całej sprawie kluczowa będzie dla niego data 3 lipca. Wtedy to, jak mówił, niektórzy polscy sędziowie będą przymusowo przechodzili na emeryturę.
W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie z artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w ustawach dotyczących sądownictwa. Rząd przeprowadził już kilka nowelizacji ustaw, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Brukseli.
Ministrowie do spraw europejskich krajów unijnych rozmawiali w poniedziałek w Brukseli o propozycji nowego budżetu wspólnoty. Chodzi o pomysł Komisji Europejskiej dotyczący 7-letniego budżetu unijnego po 2020 roku. Polskę w trakcie spotkania reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.
Polityk akcentował, że Polska protestuje przeciwko kształtowi propozycji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, cięcia są nie do zaakceptowania.
Podczas spotkania z dziennikarzami polityk zwracał uwagę, że państwa członkowskie są bardzo podzielone w sprawie budżetu. Dodał, że rozpoczęte negocjacje będą należały do najtrudniejszych w historii Unii.
Ponieważ mapa interesów się nie zmienia. Te same państwa występują w tych samych sprawach. Natomiast siła tych stanowisk, przynajmniej dziś na początku, jest bardzo poważna. To powoduje olbrzymie wątpliwości, czy ambitny plan przyjęcia budżetu bardzo szybko może być spełniony. Polska nie będzie oponowała przeciwko temu planowi. Nie mamy nic przeciwko temu, aby budżet był przyjęty szybko, ale rzeczą najważniejszą jest jakość porozumienia kompromisowego, jest utrzymanie polskich postulatów rozwojowych w wieloletnich ramach finansowych. I to dzisiaj wybrzmiało, myślę, bardzo, bardzo jasno, nie tylko ze strony Polski, ale kilkunastu innych państw.
Przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej do spraw ogólnych odbyło się w Brukseli spotkanie ministrów państw unijnych należących do tzw. Grupy Przyjaciół Polityki Spójności. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Polski wzięło udział kilkanaście krajów.
Współpraca Polski i Węgier rozwija się wzorowo. Mamy jednoznaczne stanowisko w sprawie migracji. Stanowiska w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej są bardzo bliskie, podkreślił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Warszawie.
Szef węgierskiego rządu wybrał Polskę na cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej po wyborach parlamentarnych, w których jego partia odniosła zdecydowane zwycięstwo.
W agendzie rozmów premierów znalazły się kwestie europejskie, polskie, w tym m.in. polityka relokacji i przymusowych kwot uchodźców.
Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że propozycje Unii Europejskiej uderzają w same podstawy suwerenności państwowej.
Tu nie chodzi o to, czy to jest, są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. Oczywiście to też jest ważne, ale tu chodzi też o pewną symbolikę obrony suwerenności, a także zdolność do wypracowania kompromisu, zdolność do wypracowania takich rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej, które będą akceptowalne dla wszystkich. Bo jeżeli ktoś chce przyjmować tych uchodźców w Europie Zachodniej, to przecież my nikomu nie zabraniamy, ale jednocześnie chcemy wyraźnie wskazać na to, że tu my nad Wisłą decydujemy o tym, kto będzie do Polski przybywał albo nie przybywał. I zdanie nasze razem z panem premierem Orbanem sobie potwierdziliśmy. Mamy zasadniczo dokładnie takie samo.
Polska i Węgry mają także podobne spojrzenie na kształt przyszłego budżetu Unii. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nasze stanowiska w sprawie unijnego budżetu są coraz bliższe. Premier wymienił tu kilka wspólnych celów.
Zarówno jeśli chodzi o kompensowanie ubytków w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii, jak również tak zwane wpłaty własne, jak również cele, zwłaszcza polityka spójności, polityka rolna, wspólna polityka rolna. Tutaj mamy absolutnie jednakowe stanowisko i potwierdziliśmy sobie dzisiaj bardzo jednoznacznie z panem premierem właśnie to wspólne stanowisko, ale także pozostałe cele. Zgodziliśmy się z tym, że jest sens, żeby nowe cele powstawały, na przykład cel związany z polityką obronną albo z innowacyjnością w różnych obszarach, albo też właśnie z uchodźcami, o których dzisiaj tak wiele mówimy.
Premier Viktor Orban został też przyjęty przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Złożył również kwiaty na grobie nieznanego żołnierza oraz przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. Węgierski premier spotkał się także z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim oraz szefem Wyższej Izby Parlamentu Stanisławem Karczewskim.
Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję o uchyleniu reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Szregera 72. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Decyzja oddawcza została wydana z rażącym naruszeniem prawa, wskazał szef komisji Patryk Jaki. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Szregera 72. Odmówiła użytkowania wieczystego obecnym właścicielom oraz nakazała miastu przejęcie kamienicy w zarząd. Kamienica została oddana w ręce prywatnego właściciela w 2012 roku. To właśnie proces oddawczy budził w tej sprawie najwięcej wątpliwości. Decyzję komisji uzasadniał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
W ocenie komisji prezydent miasta stołecznego Warszawy rażąco naruszył prawo poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntu przez dotychczasowego właściciela lub następcę prawnego dawnego właściciela w chwili złożenia wniosku dekretowego. Organ administracji rozpoznający wniosek dekretowy zobowiązany jest do rzetelnego i kompleksowego zbadania sprawy, zwłaszcza gdy chodzi o jedną z podstawowych przesłanek warunkujących pozytywne rozpatrzenie sprawy, a mianowicie wynikającej wprost z przepisów przesłanki posiadania. Niedopuszczalna jest postawa prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który pominął tak istotną okoliczność w toku postępowania administracyjnego.
Obecnie sprawę nieruchomości przy Szregera 72 bada także prokuratura regionalna we Wrocławiu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Oczekiwanie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych jest drogą donikąd, oceniła Kaja Godek. Działaczka pro-life przypomniała, że wniosek polityków PiSu i Kukiz 15 w tej sprawie trafił do Trybunału jesienią ubiegłego roku. To wystarczająco dużo czasu, by ogłoszono rozstrzygnięcie.
A chodzi o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów zezwalających na zabicie nienarodzonego dziecka ze względu na podejrzenie choroby.
Jak na razie nie ma terminu rozprawy, która ma rozstrzygnąć tę kwestię. Według mediów Trybunał Konstytucyjny zwleka z decyzją do końca kadencji, która mija w przyszłym roku.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zaprzeczyła takiej tezie. Wskazała, że zmiana sędziego sprawozdawcy miała na celu przyspieszenie prac nad przepisami.
Wniosek dotyczący przesłanki eugenicznej już blisko pół roku jest w Trybunale Konstytucyjnym i nic się nie zadziało, wskazała Kaja Godek. Przypomniała, że w 1997 roku Trybunał potrzebował tyle czasu, by rozstrzygnąć sprawę czwartej tzw. przesłanki społecznej dopuszczającej aborcję dopisanej przez SLD-UP.
Mało mija dokładnie taki sam termin, tego orzeczenia nie ma. Ja myślę, że oglądanie się w tej chwili na Trybunał jest w ogóle drogą donikąd. Posłowie mają w legislacji projekt, który jest projektem obywatelskim. Oni tak naprawdę uchwalając ten projekt zbliżają się do społeczeństwa, łączą się w słusznej sprawie z obywatelami. Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn większość parlamentarna ma jasność, że aborcja eugeniczna nie jest zgodna z konstytucją, nie jest zgodna z jakimkolwiek prawem, nie jest zgodna też z prawem naturalnym, które nakazuje chronić prawo do życia każdego człowieka. Z nieznanego mi powodu nie korzystają z tego projektu obywatelskiego, żeby zakończyć rzeź na niewinnych dzieciach. Te osoby, które odwlekają procedowanie nad tą ustawą, odpowiadają za to, że co 8 godzin ginie w szpitalach małe niewinne dziecko.
W związku z brakiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych do Sejmu trafił projekt obywatelski Zatrzymaj aborcję. Ma on na celu usunięcie z polskiego prawa tak zwanej przesłanki eugenicznej. Jednak dokument utknął w sejmowej komisji.
Inicjatorzy projektu wskazują, że zwłoka jest nieuzasadniona, bo posłowie otrzymali już wszystkie niezbędne opinie, m.in. Biura Analiz Sejmowych i Komisji Sprawiedliwości.
A obywatele czekają na zmianę przepisów i konstytucyjną ochronę życia chorych, nienarodzonych dzieci.
Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą Grzegorza Przemyka. Mija 35 lat od śmierci maturzysty, brutalnie pobitego przez funkcjonariuszy milicji.
W krótkim przemówieniu prezydent Polski podkreślił, że śmierć tego młodego chłopaka w 83 roku to było coś, co dla jego pokolenia jest symbolem PRL-u. Zniewolenie, kłamstwo i śmierć, dodał Andrzej Duda.
Przypomniał też, że ówczesne władze komunistyczne na czele z generałami Jaruzelskim, Kiszczakiem za wszelką cenę chciały zatrzeć prawdę o śmierci Przemyka. Szukali winnych, ale nie tam, gdzie oni naprawdę byli, mówił prezydent.
Jak wyjaśnił, za śmierć Przemyka obwiniani byli sanitariusze i lekarze, a przecież wszyscy wiedzieli, że zginął on pobity i zamordowany na komisariacie milicji.
Prezydent Duda zapewnił, że Polska nie zapomni o ofierze młodych ludzi i odpowiedzialności komunistycznych zbrodniarzy.
To jest coś, o czym zawsze powinniśmy pamiętać. Jeżeli mówimy o PRL-u, jeżeli mówimy o tym, co w tamtym komunistycznym państwie było straszne, to właśnie było straszne. Straszne było kłamstwo, straszne było matactwo, straszne było zniewolenie. Wtedy Grzegorz razem z kolegami, radosny po świeżo zdanej maturze, cieszył się, ale miał również świadomość tego, w jakim kraju żyje. I myślę, że właśnie dlatego zginął, że był człowiekiem świadomym i pewnie nie wahał się tego powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o tamtych bohaterach, dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o młodych ludziach, którzy wtedy zginęli. Tak jak nigdy nie zapomnimy o nich, tak nigdy nie zapomnimy też o odpowiedzialności komunistycznych zbrodniarzy.
Podczas uroczystości prezydentowi towarzyszyli m.in. podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski i Zofia Romaszewska, doradca prezydenta. Obecna była też młodzież z 17 liceum imienia Frycza Modrzewskiego, do którego w przeszłości uczęszczał Grzegorz Przemyk.
14 maja 1983 roku w szpitalu zmarł 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, wcześniej brutalnie pobity przez milicję obywatelską. Tablica upamiętniająca te wydarzenia znajduje się na murze kamienicy, gdzie w przeszłości mieściła się Komenda Milicji Obywatelskiej.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w inauguracji ćwiczeń NATO Tiger Meet w Krzesinach. W tamtejszej 31. bazie lotnictwa taktycznego odbyła się odprawa załóg lotniczych. W przemówieniu szef MON-u powiedział, że ma satysfakcję, iż w stulecie odzyskania niepodległości gościmy eskadry pilotów, którzy reprezentują jednostki z całego świata spod znaku Tygrysa.
Mariusz Błaszczak życzył powodzenia załogom, które będą brały udział w zawodach i ćwiczeniach NATO. Podkreślił, że jest to ważne wydarzenie dla polskiego lotnictwa.
Polacy zawsze byli miłośnikami lotnictwa. tacy po prostu jesteśmy. Podziwiamy kunszt pilotów, podziwiamy także samoloty. Mamy bogate tradycje związane właśnie z konstrukcją samolotów, a więc dla nas jest to wielkie święto. Dziś Wojsko Polskie, wykorzystując samoloty F-16, bierze czynny udział w misjach sojuszniczych. Dbamy o bezpieczeństwo nieba państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
NATO Tiger Meet jest największym szkoleniem międzynarodowym w Polsce od roku 2003. To jednocześnie największe cykliczne ćwiczenia w Europie.
W szkoleniu będzie brało udział 76 statków powietrznych z krajów członkowskich NATO oraz Partnerstwa dla Pokoju, w tym 56 samolotów, 10 śmigłowców, a także samolot lotniczego systemu ostrzegania i kontroli AWACS.
NATO Tiger Meet zgromadzi załogi z 17 państw i potrwa do 25 maja.
Kompromis w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City nie do końca satysfakcjonuje część miejscowej Polonii.
Po kilkudniowej batalii burmistrz miasta Steven Follop zdecydował, że monument pozostanie przy nabrzeżu rzeki Hudson. Zostanie jednak przesunięty o 60 metrów od obecnej lokalizacji. Teren, na którym stanie konstrukcja, Polonia otrzyma w dzierżawę na 99 lat.
Rozwiązanie podzieliło Polonię. W niedzielę blisko 400 osób protestowało przed pomnikiem, domagając się, by monument pozostał w dotychczasowym miejscu. Ich zdaniem nowa lokalizacja nie dorównuje obecnej.
Zdaniem Jana Żółtka z Polonii amerykańskiej w Chicago, pomimo porozumienia, Steven Follop zrealizował swój plan.
Jedni mówią, że nie satysfakcjonuje to przeniesienie, dlatego że tam podobno jakieś są instalacje kanalizacyjne, że to ma być dopiero teren rekultywowany i że on wtedy będzie przyzwoity dla tego pomnika. Inni mówią, że to jest teren odpowiedni. Według mnie, że jest to połowiczne, dlatego że jednak pan burmistrz dopiął swego i tamten park w tym miejscu robił będzie. Pomnik zostanie przynajmniej w odległości 60 metrów, no to jest pewien sukces, ale nie do końca.
Niezadowolenie miejscowej Polonii budzi również sposób, w jaki Steven Follop potraktował marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Burmistrz nazwał go antysemitą i białym nacjonalistą. Mimo że w wydanym oświadczeniu Steven Follop wycofał się ze swoich słów, według Polonii zabrakło w nim słowa przepraszam. Podobne stanowisko w tej sprawie zajął również marszałek Stanisław Karczewski.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.